Witajcie, bracia i siostry. Cieszę się, że możemy razem dzisiaj pomodlić się i zajrzeć do Słowa Bożego. Dzisiaj jest pierwsza niedziela Adwentu. Co prawda nie wszyscy może pamiętają, ale ci, którzy nie pamiętają, to warto przypomnieć sobie. I tak pomyślałem, że dobrze by było dzisiaj, skoro miałem swobodę w wyborze tematu czy też tekstu Pisma Świętego, to właśnie wybrałem taki trochę adwentowy temat, który zatytułowałem Jezus jest światłem świata. I przeczytam dwa teksty z Pisma Świętego. Pierwszy pochodzi z Ewangelii Jana 8:12, potem drugi będzie z Mateusza, 5 rozdział od 14 do 16. A więc Ewangelia Jana 8:12. Jezus mówi tak. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. I potem też z Mateusza 5 rozdział od 14 wersetu. Wy jesteście światłem świata. Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garnkiem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Dwa teksty biblijne. Oba wypowiedziane przez Pana Jezusa. W obu pojawia się słowo światło. Jeden mówi o nim, a drugi o nas. Rozważmy dzisiaj znaczenie tych wypowiedzi. Najpierw zastanówmy się, co Jezus może mieć na myśli, mówiąc o sobie. Warto przypomnieć sobie, że jest to jedno z 7 stwierdzeń, które znajdujemy w Ewangelii świętego Jana. Tam mistrz z Nazaretu powiada się o autorytecie samego Boga i używa tetragramu Jahwe w odniesieniu do siebie samego. Jak wiadomo, ten tytuł był zarezerwowany wyłącznie do Najwyższego i po powrocie z niewoli babilońskiej nawet nie był wypowiadany przez Izraelitów. Kiedy lektor w synagodze trafiał na to słowo, to wypowiadał Pan, Adonai. Dlatego, że samogłoski są takie same. Traktowali to imię Boga. Właściwie nie można powiedzieć, że Bóg ma imię, ale tak jak kiedy, przypominamy sobie, przedstawiał się Mojżeszowi, to właśnie w taki sposób o sobie powiedział. I przypomnijmy sobie te ważne teksty z Ewangelii Jana. Jezus mówi w rozmowie z Samarytanką przy studni: ja jestem wodą żywą. Mówi do niej, kto się napije tej wody, nie będzie pragnął. Potem, kiedy nakarmił 5000, to w 6 rozdziale czytamy, i ludzie byli zadziwieni, można by powiedzieć, zdumieni tym, to powiada, ja jestem chlebem życia. Mówi o sobie, że on jest chlebem życia. Potem kolejnym razem, w 10 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi, jestem dobrym pasterzem i też drzwiami dla owiec, kiedy uczy o prawdziwej owczarni, o tej owczarni, która jest tylko jedna. I my, którzy jesteśmy tymi metaforycznie owcami, które idą za swoim pasterzem, poznają jego głos. I potem w 11 rozdziale Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. I to ma miejsce po znamiennym wydarzeniu, po wskrzeszeniu Łazarza z martwych. Następnie w Jana 14 rozdział, kiedy opowiada o domu Ojca, tam gdzie jest wiele miejsca dla każdego, kto zaufa, kto właśnie pójdzie za Jezusem, to Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. Piękne słowa, które pokazują, że tylko ta jedna droga prowadzi do Ojca w niebie. No i potem jeszcze raz, kiedy mówi, ja jestem krzewem winnym, w 15 rozdziale, to jest nauczanie o owocowaniu. Ale też mówi jasno i wyraźnie w Ewangelii, kiedy rozmawia z Samarytanką, mówi o sobie, ja jestem Mesjaszem. A w 10 rozdziale, jak podsumowanie znajdujemy tych wypowiedzi, gdzie Chrystus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. I żeby nie było, że to samo sobie, to też mamy dodatkowo świadectwo Jana Chrzciciela, który powiada w ten sposób, gdzie Jan, w Ewangelii Jana w 1 rozdziale znajdujemy takie słowa. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Bo prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jak mamy rozumieć to, że Jezus jest światłem? Światło jest nieosobowe. Światło jest, można by powiedzieć, też bywa sztuczne. Bywa światło naturalne. Słońce, księżyc to są światła naturalne, gwiazdy, ale są też światła sztuczne. Co to znaczy, że Jezus jest światłem? On jest światłem przede wszystkim duchowym. On daje życie wieczne, ale też sprawia, że życie na tym świecie, które jest przepełnione ciemnością, ten świat jest pełen ciemności. I właśnie tylko Jezus może sprawić, że ludzie, którzy chodzą w ciemności, mogą być oświeceni. Tak jak słońce jest źródłem życia dla roślin, tak Chrystus jest światłem i źródłem życia dla swoich naśladowców. Nie można sobie wyobrazić życia bez światła. Gdyby słońce nagle zgasło, to życie by zamarło. Dlatego między innymi poganie, którzy nie znali żywego Boga, oddawali cześć słońcu. Uważali, że słońce jest Bogiem, bo to właśnie słońce sprawia, że wszystko może rosnąć, że jest wegetacja i że życie może się pomnażać. Ale chodzić w światłości duchowej, to dostosowywać swoje życie do Słowa Bożego. Tak, by to Słowo stało się naszym życiem. Aby wszystko, co czynimy, było zgodne ze Słowem Bożym. A jeżeli dostrzegam sprzeczność, jeżeli dostrzegam jakąś niezgodność, to wtedy dobrowolnie chcę się naprawić. Chcę upamiętać się i zmienić swoje życie. Na tym polega to światło duchowe, które do nas dociera. Ale w oryginalnym tekście, w tym miejscu, w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówi, wy jesteście światłością świata, to używa innego określenia niż to, kiedy mówi sam o sobie, że jest światłością świata. Bo używa takiego określenia, które oznacza odbijać światło. Tak jak w lustrze lub doskonale wypolerowanym metalu. W starożytności używano kaganków oliwnych, które były częściowo otoczone metalowym odblaskiem, aby mogły lepiej świecić. Takiej samej formy stosowano przy starożytnych latarniach morskich, które swoim światłem wskazywały drogę statkom na morzu. Tak funkcjonowała jedna z najstarszych na świecie latarni na wyspie Faros na Morzu Śródziemnym. Budowano ją rzekomo na polecenie Aleksandra Macedońskiego przez 20 lat. Oddano do użytku w 279 roku przed Chrystusem, była wysoka na 120 metrów, uznawano ją wtedy za najwyższą budowlę na świecie w swoim rodzaju. Po zmierzchu rozpalano na szczycie latarni ogień. Opał dostarczano na sam szczyt wieży, najpierw na grzbietach osłów, a potem przez tragarzy, którzy wnosili to drewno, które stanowiło opał dla źródła światła. Odbijane metalowymi lustrami światło widoczne było z odległości kilkudziesięciu kilometrów, przez co ułatwiało nawigację żeglarzom zmierzającym do Aleksandrii. Ta latarnia zasłynęła z jeszcze jednego powodu, który właściwie jest, dlaczego właśnie przytaczam akurat ten przykład. Bo według legendy Ptolemeusz II miał w niej zamknąć 72 uczonych w piśmie w osobnych pomieszczeniach, by niezależnie od siebie dokonali przekładu Starego Testamentu. Zamknął ich tam dlatego, żeby nie mieli kontaktu ze światem, że nie było to możliwe, żeby po prostu w każdej chwili mogli się stamtąd wydostać. Ale dzięki temu, że Pismo Święte, wcześniej znane w języku, napisane w języku hebrajskim, mogło być przetłumaczone na język grecki i oto kultura grecka została rozjaśniona przez Słowo Boże. Dziś w tym miejscu znajduje się Muzeum Morskie. Jeżeli zdarzy wam się być w Aleksandrii, to możecie to miejsce zwiedzić. Chrystus chciał przez to powiedzieć, że prawdziwym źródłem duchowego światła jest On sam, a Jego naśladowcy powinni odzwierciedlać, odbijać to Jego światło. My nie jesteśmy źródłem światła. Jeżeli już, to jesteśmy źródłem ciemności. Ale potrzebujemy tego prawdziwego światła w naszym życiu duchowym. I tym światłem jest Chrystus. A kiedy przyjdziemy do Niego, kiedy naśladujemy Go, to możemy stać się odblaskiem tego światła. Życie człowieka wierzącego ma być jak zapalona świeca, która oświeca jego ciemne otoczenie. Albo tak jak wskazana wcześniej latarnia morska, która ukazuje innym drogę do Chrystusa. Jezus mówi, że ten, kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności. Co ma na myśli? O jakiej ciemności mówi tu? Oczywiście mówi o ciemności duchowej. Duchowa ciemność to stan człowieka, który żyje z dala od Boga. Niewierzący żyją w duchowej ciemności, ponieważ, jak mówi nam Pismo Święte, szatan, władca tego świata, zaślepił ich umysł. Nie potrafią oni dostrzec światła Ewangelii. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian napisał tak: Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Ta ciemność duchowa odnosi się do wszystkiego, co jest w opozycji do światła Bożego. Nie mówimy tutaj jedynie o ateistach, którzy zaprzeczają istnieniu Boga. De facto bardzo rzadko można spotkać w dzisiejszych czasach ateistów. To jest wymierający gatunek, można by powiedzieć. Ale bardzo wielu jest agnostyków. Wielu jest sceptyków. Wielu jest fałszywych chrześcijan. Wielu jest takich, którzy są dwulicowi, którzy próbują być w jakimś określonym środowisku chrześcijańskim, pokazują swoją świętość. Ale kiedy wychodzą z tego środowiska, to zaprzeczają temu, co wcześniej twierdzili i chcieli ukazać. Kilka lat wstecz świat obiegła wieść o wypadku górniczym. Zdarzył się on na pustyni Atacama w Chile. Tam zawaliło się wnętrze góry podziurawionej wcześniej korytarzami górniczymi. I oto 625 metrów pod ziemią, w ciemności, w wilgoci, bez jedzenia, bez wody pitnej, zostało uwięzionych 33 mężczyzn, górników. Akcja ratownicza w tej kopalni wydawała się być niemożliwa, bo wszystkie drogi, wszystkie korytarze były zawalone. Ale podjęto tą dramatyczną akcję i cały świat mógł obserwować poprzez telewizję przebieg tej akcji. Na pewno niektórzy z Was to pamiętają. Dopiero po 17 dniach przez mały otwór w szerokości zaledwie 15 cm udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi tam górnikami. I potem zaczęto podawać im w ten sposób napoje i pokarm. Jednocześnie zaczęto wiercić inny otwór, którym mogliby wydostać się na powierzchnię. Pod ziemią górnicy walczyli o swoje przetrwanie. Na powierzchni podjęto tą dramatyczną akcję ratunkową. W końcu po upływie 69 dni od tej katastrofy 33 górników wydostało się z czeluści kopalni. Ci ludzie przez ponad 2 miesiące przeżyli ciemność. Taką ciemność, gdzie nie mogli zobaczyć swojej wyciągniętej ręki. Ale przetrwali. Jednak ta ciemność, o której mówi Jezus, może być jeszcze bardziej uciążliwa niż ciemność fizyczna. Bo od czasu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, ludzie żyją w upadłym świecie. Wszyscy ludzie rodzą się w stanie grzechu, w oddzieleniu od Boga. Do momentu, kiedy człowiek narodzi się na nowo z Ducha Świętego. I wtedy może doświadczyć oświecenia duchowego. Grzech okrywa ludzi głęboką ciemnością. Pismo tak opisuje. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. To jest tekst przypowieści z 4 rozdziału. Podobnie jak było w Egipcie, kiedy na kraj spadła 9 plaga. W Księdze Wyjścia w 10 rozdziale czytamy tak. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność, tak gęsta, że można jej dotknąć. I wyciągnął Mojżesz swą rękę ku niebu i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Przez 3 dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego, ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. Ci ludzie, którzy byli w tej ciemności egipskiej, nie mieli na to wpływu. Musieli to znosić. Ale czasami bywa, że ludzie celowo szukają ciemnych miejsc. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa z rozmowy z Nikodemem. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło, ponieważ złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i jej unika, aby jego czyny nie zostały ujawnione. Każdy natomiast, kto postępuje w prawdzie, przychodzi do światłości, aby stało się widoczne, że jego czyny są dokonane w Bogu. Ciemność, o której mówi Biblia, to symbol zła, symbol grzechu i śmierci. Obraz ciemności w Biblii pokazuje stan człowieka. Stan człowieka, który naturalnego, można by powiedzieć, który żyje w oddaleniu od Boga, od światła Bożego. To jest stan duchowego oddzielenia od Boga, spowodowany grzesznymi czynami. Nie tylko samymi czynami, ale też pewną naturą, która w której się rodzili. Ludzie ukrywają swoje złe czyny, bo nie chcą, by były one ujawnione. Tak jak apostoł Paweł napisał w liście do wierzących, w liście do Efezjan o wierzących, którzy wcześniej byli w ciemności. Dotyczy to każdego z nas. Powiada, niegdyś byliście ciemnością. Byliśmy ciemnością, bo taka jest prawda. Tak Pismo Święte określa ludzi naturalnych, ludzi, którzy nie znają Boga, którzy nie nawrócili się, którzy nie narodzili się na nowo. Co kryje się za tym stwierdzeniem? Kryje się to, że serce człowieka może być bardzo mroczne. Pan Jezus w Ewangelii Marka powiedział tak. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, rozpusta, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Nawet głupota, na którą, jak czasami mówimy, nie ma lekarstwa. A co z tej listy może być w Twoim sercu, bracie, siostro? I w moim. Mówię tu też do siebie. Czy pozwalamy, aby Boża światłość rozproszyła mroki naszych serc? Po to dziś tu jesteśmy, żeby naprawić swoje życie, żeby Boże światło spenetrowało nasze wnętrza, żebyśmy wyszli stąd przemienieni, żebyśmy wyszli stąd inni niż weszliśmy. W Księdze Izajasza w 9 rozdziale pierwszy werset mówi o Mesjaszu. To jest proroctwo. I tam jest mowa też o ciemności, która otoczyła ludzi. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Tutaj jest mowa i o ciemności, i o światłości. W tym czasie, kiedy Izajasz wypowiadał te słowa, Asyria poważnie zagrażała Izraelowi. Państwo północne ze stolicą w Samarii już było podporządkowane Asyrii, bo w roku 722 przed Chrystusem to państwo zostało podbite, mieszkańcy uprowadzeni do niewoli. I to właśnie w takiej sytuacji Izajasz pisze te słowa. Ale to nie koniec tego dramatu. Ten dramat dopiero się zaczyna, ponieważ jest jeszcze drugie królestwo, królestwo Judy na południu, ze stolicą w Jerozolimie. I wiemy, że ta historia będzie się ciągnęła przez ponad 100 lat. To podbijanie, to nękanie, to męczenie, to wyprowadzanie ludzi, to wypędzanie ludzi z ich ziemi. Jerozolima została podbita dopiero w 587 roku. I był to jeden z najciemniejszych okresów historii narodu wybranego. Okres duchowej depresji, ciemności Izraela. Aby dobrze zrozumieć znaczenie tej wypowiedzi Izajasza, którą przeczytaliśmy z 9 rozdziału, pierwszy werset, należy wrócić do poprzedniego, do 8 rozdziału, 23 wiersz. I tam Izajasz mówi, jak kiedyś Bóg upokorzył ziemię Zebulona i ziemię Neftalego, tak w przyszłości okryje chwałą drogę nadmorską, kraj za Jordanem, Galileę Pogan. Te słowa mówią o kraju Zebulona i Neftalego, dwóch plemion, które zajmowały teren między Jeziorem Galilejskim a Morzem Śródziemnym. Galilea, współczesna Galilea, gdzie stolicą jest Nazaret. I tamtędy prowadziła starożytna autostrada. Z głębi lądu nad morzem. Kraj ten najbardziej ucierpiał od najazdów asyryjskich, tak jak powiedzieliśmy. Stał się prowincją Asyrii. mieszkańcy zostali uprowadzeni. Inni ludzie przyszli i zamieszkali w ich domach i zaczęli uprawiać ich ziemię. To jest bardzo urodzajna ziemia w Izraelu. Izajasz, widząc to, mimo wszystko wieszczy przyszłą chwałę Galilei. Nie Judy na południu, nie Jerozolimy, ale właśnie Galilei. Temu ludowi mieszkającemu do tej pory w mroku, będącemu w niewoli, prorok zapowiada świetlaną przyszłość, zapowiada wolność i pomyślność. Porównuje ich radość do radości żniwa, kiedy mogą doświadczyć obfitego urodzaju i ludzie zbierają swoje plony, wiedząc, że zwiastuje ich dobrobyt, dostatek. O czym on mówi? Prorok widzi rzeczywistość okiem wiary. Dostrzega zmianę w położeniu tego narodu w przyszłości. Pomimo tego, że doświadcza ciemności teraz, ale tam zajaśnieje światłość. Pomimo tego, że teraz jest bardzo ciężko, ale w przyszłości oczekuje zmiany tego położenia. On buduje ducha narodu. Ogłasza, że ludzie, którzy przebywali w mrocznej krainie, ujrzą światło. To proroctwo krzepiło ducha i umacniało nadzieję. Wiemy, patrząc wstecz, wiemy z historii, że te słowa sprawdziły się w pełni dopiero w Jezusie z Nazaretu, który przyszedł na ziemię 7 wieków później, po tym, kiedy Izajasz wygłaszał to proroctwo. I właśnie Galilea, ziemia Naftalego i Zebulona, stała się źródłem, można by powiedzieć, stała się źródłem radości, stała się miejscem, na którym zabłysło to światło. Bo właśnie tam Jezus powiedział te słowa: ja jestem światłością świata. Główną cechą światła jest to, że rozprasza mrok. Jakie mroki naszego życia potrzebują Jego światła dziś? Niech Boża światłość rozprasza mroki naszych serc. W jaki sposób może to uczynić? Przez Jego Słowo, które dziś przemawia do nas, które jest źródłem światła, które jest, za którym stoi sam Bóg, bo Bóg jest źródłem tego światła, a my możemy być Jego odblaskiem, możemy odzwierciedlać. Niech to Słowo przemawia do nas i wykonuje swoją pracę. Bo ten, który stworzył nas, ten, który zbawił nas, może przemieniać nasze serca codziennie. Tak też niech świeci wasze światło wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i uwielbią waszego Ojca w niebie. Amen.